Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Boker Tov.
To może nas pan pocieszy i opowie, jaka jest pogoda za oknem u pana w Tel Awiwie.
Nie wiem, czy pocieszenie nie przerodzi się w zdenerwowanie, ale jest prawie 20 stopni, więc pogoda piękna.
No strasznie, jak wy tam możecie wytrzymać? U nas pięknie minus 10 i wiatr.
To jest chłodno, w Tel Awiwie jest chłodno.
Tak, te 20 stopni to chłodno. No okej, okay, dobra.
To jest chłodno.
To mamy tą różnicę temperatur, czy różnica temperatur również przekłada się na sprawy polityczne? Zaraz sprawdzimy. U pana na ulicach są plakaty z napisem Never Deny.
No, pojawiły się, tak. Ale jest to odosobniony, a póki co przykład pewnego stosunku do tego, co się dzieje w Polsce w opinii części środowisk izraelskich.
A jak ta część środowisk widzi sytuację w Polsce w tej chwili?
Nie ma jednolitego zdania, nie ma opinii takiej samej wszystkich i mieszkańców Izraela, i Żydów, więc to trudno powiedzieć. Natomiast no, na pewno w mediach najbardziej słychać głosy skrajne, one się najbardziej do niedawna przynajmniej jeszcze przebijały, ale od pewnego czasu słychać też głosy rozsądku, głosy wzywające do rozmowy, głosy przypominające, że Polska jest jednym z najbardziej zaufanych sojuszników Izraela w tej części świata i coraz częściej Izraelczycy zadają pytania głośno, po co to było, komu to było potrzebne i w jakim celu.
No, a jak pan sądzi?
Sytuacja może być bardziej skomplikowana. Znaczy w samym Izraelu na pewno część ludzi bardzo przejęła się tą ustawą IPN-u, która nie dla wszystkich jest zrozumiała. I tutaj część tych środowisk można zrozumieć. Z tymi ludźmi trzeba rozmawiać. Chyba zabrakło jakiejś rozmowy, dialogu. Może ona była, ale przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Natomiast druga historia to jest, wydaje mi się, postawa Netanyahu. Afery, które wybuchają, można powiedzieć, każdego tygodnia. Są nowe fakty, nowe historie, nowi ludzie z jego otoczenia najbliższego postanowili zeznawać, idą na układy z prokuraturą i myślę, że to był jeden z powodów przykrycia tych spraw.
Bo to wszystko wybuchło dość nagle. 27 stycznia pani ambasador powiedziała, że tutaj dostała polecenie zmiany swojego wystąpienia w Oświęcimiu. Było to w momencie, kiedy na sali siedzieli byli więźniowie, już 90-letni starcy, którzy przeszli straszne rzeczy w swoim życiu. No i po prostu nagle z dnia na dzień taka w miarę przyjazna, spokojna atmosfera merytorycznej wymiany opinii, współpracy, jakichś projektów zamieniła się w prawie że gorącą wojnę. Z pana punktu widzenia wyglądało to podobnie?
No trochę podobnie, może trochę podobnie, tak. Natomiast no, pani ambasador wypełniła polecenia, tak. To jest urzędnik.
Oczywiście, od tego jest ambasador tutaj.
Tak, i chociaż trochę tego hejtu się na panią ambasador wylało, wydaje mi się, że kompletnie niesłusznie. A druga sprawa to jest wniesienie w Polsce akurat tego dnia ustawy IPN-owskiej pod obrady Sejmu. I wydaje mi się, z całym zrozumieniem pewnych potrzeb w Polsce, wydaje mi się, że to było bardzo niefortunne. I z tego, co dzisiaj docierają informacje, MSZ ostrzegał przed pewnymi rzeczami, pewnymi historiami. I to się nie powinno chyba wydarzyć. Chyba. Natomiast no, oczywiście sama histeria i samo słownictwo, które pada wobec Polski, jest kompletnie niedorzeczne i kompletnie oderwane od rzeczywistości. To są dwie różne rzeczy.
Tak, natomiast jakby pan jako człowiek mieszkający w Izraelu, znający tą historię również od drugiej strony, sugerował, co powinna Polska robić, by obraz Polski na świecie był no, taki, jak my to widzimy. Znaczy, pytanie jest, czy pan się zgadza z tym obrazem polskich bohaterów walczących w czasie II wojny światowej, zdradzonych praktycznie przez wszystkich sojuszników, tak? Bo najpierw w wrześniu 1939 roku, potem w 1943 roku, kiedy zostały już w zasadzie podzielone strefy wpływów, potem zostało potwierdzone w 1944-1945, oddanie nas pod zarząd Sowietów i skrajną sektę sowiecką, gdzie znowu ci bohaterowie, którzy walczyli w czasie wojny, no tak jak chociażby Emil Fildorf, Nil, podlegali kolejnym prześladowaniom, no bo jakby byli niezależni i walczyli. I teraz to jest jakby polski punkt widzenia, czy może być jakiś inny?
To jest patriotyczny polski punkt widzenia, natomiast proszę pamiętać o tym, że w Polsce są też inne głosy, inne zdania na temat tej historii. Natomiast ja się oczywiście skłaniam do tego patriotycznego sądu rzeczywistości, tak to nazwijmy, niepodległościowego, może tak, bo ja jestem z tą tradycją bardzo związany, z tradycją niepodległościową polską, ale z tą tradycją było związanych też wielu Żydów wcześniej. W roku niepodległości, setnej niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę, a proszę pamiętać, że drugą co do wielkości grupą narodowościową, która walczyła o niepodległość Polski i odzyskała niepodległość w 18 roku, to byli polscy Żydzi. 648 oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego i Żydów walczyło w legionach Polski. A polscy Żydzi walczyli od zarania dziejów, od powstania listopadowego, styczniowego o niepodległość Polski, insurekcji kościuszkowskiej. W 20 roku w wojnie obronnej o niepodległość Polski duża grupa Żydów polskich to byli ludzie, którzy zgłosili się na ochotnika do obrony Warszawy przed bolszewicką nawałą. Mit panujący o Żydokomunie w Polsce, no to jest dokładnie mit. Proszę pamiętać, że niespełna 5% społeczeństwa Żydów polskich należała do partii komunistycznej albo miała jakiekolwiek związki z komunizmem. Niespełna 5% populacji.
No to podobnie jak nawet no trochę więcej niż w społeczeństwie jakby etnicznie polskim, ale niewiele więcej. Możemy powiedzieć o ponad 120 do 150 tysiącach mężczyzn, którzy jako żołnierze, podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego w 1939 roku no, stanęli do walki.
W Katyniu prawie 10% tych, którzy zostali zamordowani przez Sowietów, to byli Żydzi. Naczelny rabin Polski, rabin Baruch, odprawiał mszę również dla katolików, dla katolickich żołnierzy, dla chrześcijańskich żołnierzy, kiedy zabrakło już księży w obozie. Mamy bardzo silne związki ze sobą, bardzo silne. Natomiast ja myślę, że teraz rząd polski powinien wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Myślę, że najlepszą drogą do tego jest wyświechtane może słowo edukacja, ale planowanie pewnych działań długofalowo, nie działanie, nie odpowiadanie na bieżące awantury i na bieżące historie, bo to jest gra, nie wiem, wydaje mi się, że trochę ze złej pozycji i można być przegranym na świecie, tocząc w ten sposób grę. Natomiast, bo media na świecie nie są przyjazne Polsce, w większości, no, tak to nazwijmy. Natomiast Polska powinna rozpocząć swoją opowieść, przekazywanie pewnych faktów, tak jak widzi Polska swoją historię. Powinna to robić w Izraelu. Chciałem powiedzieć, że w Izraelu prawie na każdej wyższej uczelni znajdują się katedry literatury i historii Niemiec. Proszę zapytać się mnie, ile jest takich katedr literatury polskiej?
To proszę bardzo, pytam się.
Nie ma żadnej. Nie ma żadnej. I to jest problem kolejny. Polskie władze, nie tylko obecne, one są krótko, ale generalnie władze Polski po 1989 roku nie prowadzą tej polityki w Izraelu. Jest mały Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski, przepraszam, w Tel Awiwie, który jest małą placówką. Tego jest potrzeba zdecydowanie więcej, bo w Polsce ludziom się wydaje, że to, co Polacy wiedzą na temat swojej historii, to wszyscy na świecie też to wiedzą. To jest niestety złudzenie. Ludzie tego nie wiedzą na świecie. Ludzi trzeba, nazwijmy to, edukować. Trzeba im opowiadać swoją historię.
Ostatnio robi karierę, przynajmniej od zeszłej soboty, postać dziennikarza Ronena Bergmana. To pan, który na konferencji gospodarczej w Monachium zapytał premiera Morawieckiego o kwestię II wojny światowej. Jakoś nie zapytał gospodarzy tego miejsca, którzy... No, Monachium, tak? Czyli miejsce, gdzie narodziła się partia nazistowska, gdzie Adolf Hitler, Austriak, przemawiał obok premiera Morawieckiego. Siedział młody, przystojny kanclerz Austrii. Też nie było żadnego pytania o Holokaust, no bo po co pytania o Holokaust należy zadawać Polakom? Najwyraźniej zdaniem tego pana Ronena Bergmana. I tam padło sformułowanie, że zdaniem jego mamy... Daty urodzin tej pani do tej pory nie poznaliśmy. Polacy byli gorsi od nazistów, tak? To zostało sformułowane. No jak z takiej pozycji świadomości w ogóle zaczynać jakąkolwiek edukację?
No myślę, że trzeba zostawić na boku tego pana i nie tylko tego, ale jeszcze kilkoro innych i zacząć, powtarzam, swoją opowieść. Bo nie można za każdym razem reagować i dać się wpuszczać w taką wymianę piłki, bo przegra się tą wymianę. Albo przynajmniej wyjdzie się ze słabym remisem. Natomiast zdecydowanie trzeba rozpocząć własną opowieść. I to jest miejsce fantastyczne, bo w Izraelu żyje bardzo dużo otwartych ludzi. To nie jest prawda w opinii o Izraela, że wszyscy Izraelczycy podzielają opinię jednego czy drugiego pana, które opinie są skrajnie negatywne na temat Polski. Jest bardzo dużo ludzi otwartych. Izraelczycy są narodem bardzo otwartym. Tylko oni nie wiedzą, nie mają skąd dowiedzieć się o tej Polsce. Do Polski przylatuje codziennie kilka tysięcy Izraelczyków. Samoloty są przepełnione. Wszystkie lotniska przyjmują w Polsce po ileś dziennie samolotów z Izraela.
Bo tanie buty można kupić, tak słyszałem.
Ale no to, no właśnie, właśnie, właśnie. No jeżeli będziemy sprowadzali ten temat do tanich butów, to nigdy nie wyjdziemy z tego problemu. Izraelczycy przylatują nie tylko na zakupy do Polski, ale coraz częściej, od ponad 2 lat przynajmniej, coraz częściej Izraelczycy przylatują poznawać Polskę. Tylko robią to generalnie samodzielnie. Natomiast Polska powinna tym bardziej w Izraelu proponować Izraelczykom poznanie historii Polski. Tam jest wielka szansa na to, bo powtarzam, Izraelczycy są bardzo otwartym narodem.
Czyli w tym kryzysie wizerunkowym pan widzi szansę na narrację, na opowieść, która będzie oparta na faktach, tak możemy...
Zawsze po nocy przychodzi dzień i zawsze po takiej burzy przyjdzie słońce. I trzeba tylko umiejętnie to wszystko zrobić i nie dopuścić do sytuacji takiej, że nie wyciągnie się z tego wniosku, że jedynym wnioskiem będzie reagowanie na bieżące jakieś historie. Trzeba w końcu w Polsce pomyśleć o tym, żeby zbudować swoją opowieść w tych miejscach, w takich miejscach bardzo newralgicznych. To nie jest tylko Izrael. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobna sytuacja. Bardzo podobna.
W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, ludzie, którzy tak mają tam kontakt z tymi liberalnymi, lewicowymi środowiskami akademickimi, są w pełnym szoku, tak? Przyjeżdża się i nagle się okazuje, że no właśnie, naziści tak na dobrą sprawę spłynęli z Marsa albo Księżyca, a Polacy są wymieniani jako... To, co zdumiewa w tej zachodniej mentalności, jest to, że Polaków, czyli nas, nie obejmuje poprawność polityczna, tak? No bo jeżeli Niemcy mordowali, to niektórzy. Jeżeli jakiś naród, jakieś społeczeństwo wykazało się czymś złym, no to mówię, no ale byli tacy, którzy byli przyzwoici. Natomiast Polaków traktuje się en bloc.
Proszę pamiętać, że do niedawna w Stanach Zjednoczonych większość młodzieży, nie wiem czy blisko chyba 70% badanych uważało, że Irena Sendlerowa to jest Niemka. Mhm. I proszę z tego wyciągać wniosek. Nie obrażajmy się na to, co ci ludzie na świecie mówią o Polsce, tylko wyciągnijmy wnioski i spróbujmy przekazać opinii światowej to, co mamy do powiedzenia, to, co Polska ma do powiedzenia. Bo wszyscy to też, ja też to bardzo przeżyłem.
Na pomoc osób, które mieszkają w Izraelu, są z Polski, mają polskie wykształcenie, mają wiedzę, można liczyć w tym względzie?
Można liczyć na wiele osób z polskimi korzeniami. Wielu Żydów w Izraelu traktuje Polskę jako swoją ojczyznę, jako pierwszą swoją ojczyznę, jako swoją matkę i nie pozwalają mówić na Polskę złych rzeczy. Proszę o tym też pamiętać.
I to będzie puenta tej rozmowy. Pan Jarosław Papis z Tel Awiwu, gdzie jest 20 stopni i świeci słońce, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy.
Dzień dobrego.